Tytułem Adama Michnika do sprawowania tego szczególnego rządu dusz, jaki powierzyła mu nad sobą polska inteligencja czasów III Rzeczpospolitej, jest w oczach jego wyznawców przede wszystkim jego heroiczna przeszłość. Stąd i sposobem, w jaki swoją władzę nad umysłami sprawował, była zawsze moralistyka. Michnik niewiele miejsca poświęca w swych wypowiedziach kalkulacjom i rachubom tego rodzaju, jakie wypełniają, weźmy jako przykłady, takie choćby myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego czy pisma Piłsudskiego. Albo, co Michnikowi na pewno bliższe, polityczne artykuły Jerzego Giedroycia. Prawie zupełnie nie ma u niego tego kombinowania, co możliwe, co wskazane, co wynika z geopolityki, a co z ekonomii. W porównaniu z wyżej wymienionymi, nawet bez takich porównań, teksty Michnika są dojmująco płytkie. Ich głównym tematem jest nieustanne rozdzielanie pochwał i nagan. To szlachetne, a to podłe. To przeraża, a to jest budujące. Tu groza, a tu nadzieja. To czarne, tamto białe. Cała para idzie w przymiotniki. W jak najostrzejsze, jak najbardziej kategoryczne sformułowania aktów kanonizacji i potępienia. I nie powstaje z tego żaden spójny, etyczny system. Jest to moralistyka doraźna, gazetowa, w której przyszeregowywanie do strony dobra albo zła zależy od wymogów bieżącej polityki, takich, jakimi je Michnik w danej chwili widział. Jedyną konsekwencją, jaką daje się w jego pismach zauważyć, jest tendencja do uporczywego trzymania się raz wyrażonej opinii. Wbrew wszystkiemu, a najbardziej wbrew faktom. Dlatego w 16 lat po okrągłym stole, po badaniach licznych historyków, po ujawnieniu dokumentów, Michnik upiera się wciąż, że Jaruzelski ocalił Polskę przed sowiecką interwencją, że stan wojenny przebiegł przy minimalnej liczbie ofiar i że jedyną alternatywą dla kapitulanctwa rządu mazowieckiego była krwawa wojna domowa. Rzecz charakterystyczna, że Michnik nie dyskutuje z przeciwnikami. Czasem stoczy jakąś łagodną polemikę z kimś, kto się z nim w prawie całej rozciągłości zgadza. Ot, z Jackiem Kuroniem albo Leszkiem Kołakowskim. Do innych zwrócić się może tylko w nieznoszącym sprzeciwu, wyrokującym bezdyskusyjnie pamflecie. W spory na równych prawach nie wchodzi i nie dopuszcza do publicznej konfrontacji z kimś, kto by reprezentował inny obóz. Prorocy nie dyskutują. Prorocy przemawiają z wyżyn i rozstrzygają. W ich wyroki można tylko wierzyć albo iść precz. Funkcjonując w ten sposób, Michnik wychował sobie nie tylko rzesze wyznawców, ale także rzesze zdecydowanych przeciwników. Problemem tych drugich, jak mi się wydaje, jest to, że nie wyzwolili się ze sposobu polemiki, jeśli można to nazwać polemiką, narzuconego przez Michnika. Odwracają tylko znaki wartości. Jeśli w oczach wyznawcy Michnik jest prawodawcą, bo jest uosobieniem dobra, to w oczach wroga Michnik jest deprawatorem, bo jest uosobieniem zła. Dla wyznawcy bohater podziemia, wieloletni więzień polityczny, ofiara szykan i represji, który umiał stanąć ponad podziałami, przekroczyć w imię racji moralnych uprzedzenia i wznieść się ponad doznane krzywdy. Dla wroga zakłamany komunista, syn komunisty i komunistki, brat stalinowskiego zbrodniarza, wychowanek czerwonego harcerstwa i po prostu oszust, który udawał opozycjonistę, a całe życie mieszkał w zastrzeżonej dla ludzi reżimu warszawskiej enklawie luksusu. Nie ma szansy na spór. Są za to rozpalone do białości emocje i wściekłe obelgi miotane w tę i we w tę. Ja widzę to nieco inaczej. Winą Adama Michnika, choć zapewne jego tragedią, jest to, że moralistyka była dla niego tylko wyborem taktycznym. Staram się tu Państwu udowodnić, że wszystkie zasadnicze punkty jego nauczania, głoszonego po roku 1989 i stanowiącego podstawę redakcyjnej praktyki gazety, która na dziesięciolecie określiła myślenie dominującej części polskiej inteligencji, nie były skutkiem żadnych odruchów moralnych, postawienia czucia i wiary ponad szkiełko i oko mędrka, jakiegoś fanatyzmu prawdy czy słuszności. Były logicznym skutkiem racjonalnej analizy politycznej. Racjonalnej to nie znaczy trafnej. Wręcz przeciwnie. Jako polityk Michnik był jedną wielką pomyłką. Rozeznał sytuację początków ustrojowej transformacji tak nietrafnie, że gorzej nie było można. Dostrzegł szanse i zagrożenia akurat nie tam, gdzie należało i wyciągnął z tego wnioski mające się nijak do rzeczywistości, ulegając na dodatek traumom, fobiom i sentymentom swoim i swojego środowiska. Nawet nie zauważył przy tym, że jest manipulowany przez tych, których uznał za nowych przyjaciół i że swą moralistyką osłania ich tęgo cuchnące geszefty. Nie pisze tego, żeby się nad nim pastwić. Po 16 latach to zbyt łatwe. Stwierdzam po prostu fakt. Michnik nie dlatego bronił komunistów przed odebraniem im majątków i rozliczeniami, nie dlatego ich wzmacniał, nie dlatego blokował lustrację i niszczył zwolenników dekomunizacji, że tak mu podszeptywał instynkt moralny. Przede wszystkim robił tak dlatego, że tak mu podpowiadały jego rachuby, że to potrzebne, aby władzę zdobyli i utrzymali ci, którzy będą ją sprawować najlepiej i poprowadzą Polskę w jedynie słusznym, właściwym kierunku. Ale zdając sobie sprawę, że jego najskuteczniejszą bronią jest pozycja najbardziej znanego opozycjonisty PRL-u, jego martyrologia, jego zupełnie fantastyczny PR męczennika i autorytetu, uprawiał politykę właśnie za pomocą sprowadzonych do roli narzędzi etyki i moralistyki. Nieszczęście polegało na tym, że cele, które w ten sposób promował, były głęboko niemoralne. Moralizowanie wydaje się rzeczą prostą. Tak, tak, nie, nie, jak to ujmuje dobra księga. Ale moralistyka Michnika i jego gazety to ciąg nieustających łamańców, wolt i wewnętrznych sprzeczności, gołosłownych deklaracji pociągających za sobą treści zupełnie z nimi sprzeczne, pokrętnych wywodów w demagogiczny sposób mających dowieść tez z gruntu absurdalnych i nieustannego stosowania podwójnej miary wobec tego, co arbitralnie uznane za słuszne i tego, co uznane za niesłuszne. Prawdziwa moralistyka wpływa na odbiorcę tak, że pod jej wpływem człowiek inteligentny, poznawszy podstawowe założenia, sam bez trudu wydedukuje, co powinien sądzić o takich czy innych przypadkach konkretnych. Wyznawca michnikowszczyzny musi natomiast nieustannie oglądać się na swoje autorytety, żeby wiedzieć, co powinien myśleć, kto tu słuszny, a kto tu niesłuszny. Zamiast prostych i jasnych wskazań otrzymuje maskujące sprzeczności gładkie zdanka, magiczne formułki w stylu nie wyrzekliśmy się marzeń, ale wyrzekliśmy się złudzeń, czy cytowanego już dla zbrodniarza nie może być bezkarności, ale może być wielkoduszność. Michnik postanowił więc argumentami moralnymi bronić rzeczy głęboko niemoralnych. Broniąc z politycznej kalkulacji kłamstwa, niesprawiedliwości, zła, starał się udowodnić, że są one właśnie prawdą, sprawiedliwością i dobrem. To właśnie stanowi o fenomenie. W dziejach społeczeństw pełno było chybionych politycznych rachub, błędnych analiz, nadętych wielkości i nawet obłudników strojących się w szaty autorytetów. Nie brakło też przykładów masowej demoralizacji i zaniku elementarnej zdolności odróżniania dobra od zła. Ale takiego czegoś, jak niemoralna moralistyka Michnika, na taką skalę, z takim społecznym rezonansem, nie było. Nie było sytuacji, aby tak liczna grupa, jaką jest pokaźny odłam polskiej inteligencji ostatnich 10 lat, tak ochoczo brnęła w kłamstwa pod hasłem dążenia do prawdy i godziła się na powszechną krzywdę ofiar i nagradzanie oprawców pod hasłem sprawiedliwości. Ale też rzecz pocieszająca. Jeśli już na samym wstępie tej książki mogłem napisać, że Michnik jest dziś człowiekiem przegranym, choć miał w ręku wszystko, co tylko do zwycięstwa niezbędne, praktyczny monopol na prawdę i słuszność, możliwość reglamentowania dostępu do debaty publicznej, powolnych sobie ludzi na najwyższych stanowiskach w państwie, to właśnie dlatego, że na dłuższą metę moralność oparta na niemoralności zwyciężyć po prostu nie może. Przegrał, nie ma już tych wpływów, dajcie mu spokój, przestańcie się nad nim pastwić, macie obsesję na punkcie Michnika, powiadają dziś jego wczorajsi pomagierzy od zakłamywania spraw i rugowania ze społecznej świadomości zła komunizmu. Ależ tu pastwienie się czy obsesje nie mają nic a nic do rzeczy. Tu, pozwólcie się raz, jeszcze odwołam do gorzkiej bajki Jewgenija Szwarca, nie wystarcza, że smok został pokonany w rycerskim pojedynku i zabity. Trzeba jeszcze tego smoka zabić w duszy każdego z jego poddanych. No, coś tam może jest na rzeczy, słyszę, jak powiadają niektórzy z państwa, ale tu żeś już pan przesadził. Zakłamywanie, brnięcie w kłamstwa, no wybaczy pan stawiać takie zarzuty Adamowi Michnikowi, to już gruba przesada. Ale ja się wcale z tych sformułowań nie zamierzam wycofywać. I więcej, nie przypadkiem użyłem ich właśnie tutaj. Bo nie ma lepszego przykładu, na którym można udowodnić, jak michnikowszczyzna fałszowała rzeczywistość, niż to, kim byli konfidenci PRL-owskiej bezpieki i czym może, a czym nie może być lustracja. Cytat. Od początku byłem przeciwnikiem lustracji. Powód jest prosty. Na podstawie teczek zgromadzonych przez UB i SB nie da się dociec prawdy o danym człowieku. Teczki oraz zgromadzone w nich dokumenty kłamią i dla kłamliwych celów zostały zgromadzone. Miały służyć m.in. szantażowi, zatem zawierają sfabrykowane donosy, fotografie i taśmy magnetofonowe. Tak pisze Michnik w roku 1992. Niewątpliwie to bardzo słuszna uwaga, że na podstawie teczek SB nie da się dociec prawdy o danym człowieku. Pytanie, czy w ogóle, a jeśli to na jakiej podstawie, można takiej prawdy dociec? Ileż to żon przeżyło ze swym ślubnym wiele lat w przekonaniu, że wie o nim wszystko, albo odwrotnie, iluż to mężów, a ilu pisarzy było całkiem innymi ludźmi na życie, niż można było dociekać na podstawie ich twórczości, albo tak. Ale przypadkiem nie jesteśmy na seminarium filozoficznym, więc zamiast kwestią poznawalności ogólnej prawdy o danym człowieku, zajmijmy się może problemem nieco bardziej konkretnym. Czy na podstawie teczek można dociec, czy dana osoba była tajnym współpracownikiem SB? Otóż można, bo teczki TW do tego właśnie służyły, aby trzymać w nich dokumentację ich działalności, od pierwszego do ostatniego donosu. Tezę, jakoby teczki miały służyć między innymi szantażowi i tym samym zawierały sfabrykowane donosy, fotografie i taśmy, można obronić tylko dzięki przezornemu użyciu przez Michnika zwrotu między innymi. Ale później Michnik zatracił tę przezorność i wielokrotnie twierdził, że ubeckie archiwa to przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, kompr materiału. Powtarza tę tezę także w dużym, jubileuszowym tekście na dziesięciolecie Gazety Wyborczej, powtórzonym potem w książce. O przydatności obywatela do pracy w administracji nie mogą decydować papiery gromadzone przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa. Te papiery gromadzone były jako instrument policyjnego szantażu. To były kompromaty, materiały zbierane po to, by móc kompromitować ludzi dla władzy niewygodnych. Można by sądzić, że SB była czymś w rodzaju redakcji tabloidu. Otóż nic podobnego i Adam Michnik doskonale o tym wie. Obraz, jaki naszkicował choćby w cytowanym wyżej akapicie, jest fałszem, obliczonym na tych, którzy nie mają pojęcia o podstawowych sprawach. Więc wyjaśnijmy. SB gromadziła swe archiwa dla siebie samej. Nikt spoza SB nie miał do jej teczek nigdy zaglądać. Gromadziła je po to, aby pomagały jej w prowadzeniu rozmaitych śledztw i operacji. Tak jak policja nie tworzy kartotek po to, żeby za ich pomocą kompromitować mafię, tylko po to, żeby ją rozbić, tak SB rozpracowywała środowiska wrogie socjalizmowi. Haki zbierała tylko przy okazji. To prawda, że wśród różnych metod działania ubecji było także sporządzanie rozmaitych fałszywek. Ale fałszywki służyły ubecji do oszukiwania innych. Ona sama doskonale wiedziała, co sfałszowała i nigdy nie wsadzała tego do teczek swoich TW. Oczywiście bezpieka węszała za wszystkim, co mogło być przydatne do pracy operacyjnej. Jeśli udało jej się nakryć figuranta, jak w ubeckim żargonie nazywano osobę rozpracowywaną, na pozamałżeńskim romansie, na homoseksualizmie czy braniu narkotyków, skrzętnie takie sprawy notowała. Andrzej Fryszke, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, związany z więzią, a więc bliższy raczej michnikowszczyźnie niż lustratorom, poproszony został pod koniec sierpnia 2006 roku przez Rzeczpospolitą o skomentowanie publikacji w dzienniku, w której bez nazwisk pojawiały się wątki rozmaitych ekscesów obyczajowych ludzi z podziemia. Fryszke, wobec wspomnianego artykułu bardzo krytyczny, powiedział wtedy tak. Opisane w nim, to znaczy w tym artykule, przypadki autor albo całkowicie wymyślił, albo przejrzał ogromną ilość materiału, żeby wyłowić z niego smaczki, które pasowały mu do tez. Przeczytałem kilkaset teczek i wiem, że trzeba się bardzo natrudzić, żeby natrafić na choćby jeden kazus podobny do opisanych w dzienniku. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa chętnie zbierała kompromitujące materiały na działaczy opozycji i notowała sobie takie fakty albo plotki, jeśli mogły posłużyć do zdezawuowania kogoś. Ale nie są to bynajmniej rzeczy nagminne. A tekst w dzienniku sugeruje, że tak właśnie wyglądało życie codzienne opozycji. To jest obraz kłamliwy, konkluduje Andrzej Fryszke. Trzeba mieć dużo złej woli, żeby skonstruować taki opis. No ale przecież taki właśnie opis teczek dawał w swych dziełach kilkakrotnie Adam Michnik, twierdząc wprost, że ubecja nie tyle nawet zbierała, ale fabrykowała materiały do szantażu i że owe fałszywki, haki, kompromaty stanowią główną zawartość archiwów. Odnotujmy opinię historyka, którego kwalifikacji ani uczciwości nigdy michnikowszczyzna nie podważała. Trzeba do tego dużo złej woli. Archiwa są niewiarygodne, powtarzają w nieskończoność podwładni Michnika. Nigdy nie potwierdził tego żaden historyk. Wręcz przeciwnie. Każdy z nich, pytany czy kiedykolwiek zetknął się ze sfałszowaną teczką, zaprzecza. Jedyny taki udowodniony wypadek, spreparowanie lojalki Kaczyńskiego, miał miejsce już w latach 90. A opowieści snute przez byłych esbeków, którzy na każdym procesie lustracyjnym zapewniają, że odnalezione przez śledczych wpisy sami własnoręcznie fałszowali, można włożyć między bajki. Tak samo jak opowiastki snute dziennikarzowi Gazety Wyborczej, jakoby ubecy dla zdobycia premii chodzili sobie po blokowiskach, spisywali przypadkowe nazwiska z listy lokatorów i zakładali na nie teczki fałszywych tew. W wielu sferach życia PRL-u panował kompletny bajzel, pogłębiający się w miarę upływu lat. Ale akurat nie w służbach. Istniały tam kontrole, istniały też surowe kary dla funkcjonariuszy, którzy ośmieliliby się oszukiwać swoich przełożonych. Chyba że mamy wierzyć, iż jeszcze w latach 70. SB dowiedziała się dzięki jakiemuś wehikułowi czasu, że komunizm wkrótce szlak trafi i do jej najtajniejszych archiwów wejdą ludzie z dawnej opozycji, w związku z tym postanowiła ich skołować, wpisując do tychże archiwów rozmaite bzdury. Nie można wierzyć esbekom, powtarza Michnikowszczyzna, i za każdym razem, gdy komuś zostaną wyłożone na stół dowody jego zdrady, zawodzi, że to pośmiertne zwycięstwo SB. Otóż, jeśli nie można wierzyć esbekom, to przede wszystkim nie można wierzyć ich dzisiejszym opowieściom, jakoby zakładali fałszywe teczki albo wpisywali kogoś do ewidencji TW bez jego wiedzy i zgody, po to, aby mu pomóc albo aby go przed czymś ochronić. Faktycznie, nie należy im wierzyć, bo plotą to wszystko w poczuciu absolutnej bezkarności, starając się zgodnie wybielić firmę i obalić każde lustracyjne oskarżenie. Należy znacznie bardziej niż im wierzyć archiwom. Temu, co w nich zapisywali na użytek własny i przełożonych wtedy, gdy nie wiedzieli, że ktoś inny będzie te archiwa czytać. Oczywiście nie każda wiadomość znaleziona w teczkach SB musi być prawdziwa. Ubecy czasem się mylili, ich konfidenci czasem fantazjowali, a czasem byli wprowadzani w błąd. Tak samo można powiedzieć, że wiele nieprawdy jest w innych archiwach. Na przykład na posiedzeniach Politbiura cytowano różne z gruntu fałszywe statystyki gospodarcze i te statystyki zostały zapisane w protokołach. Mimo to nikt nigdy nie wzywał, żeby a priori wyłączyć z badań historycznych protokoły posiedzeń władz PRL-u czy inne zespoły archiwalne. Jedynym źródłem, jakoby całkowicie niewiarygodnym, mają być archiwa MSW. Żaden, powtórzę, żaden historyk nigdy nie podpisał się pod taką tezą, poza Adamem Michnikiem oczywiście. Bo dla Michnikowszczyzny każde sięgnięcie do archiwów SB stanowi asumpt do wysunięcia oskarżenia, że ten, kto to zrobił, traktuje archiwa bezkrytycznie. Że chce pisać historię wyłącznie na ich podstawie, że widzi w nich prawdę objawione, że patrzy na wydarzenia oczyma bezpieki itd. Są to wszystko gołosłowne, niczym nieuzasadnione insynuacje. W żadnej pracy historycznej, w żadnej nawet publikacji prasowej, włącznie z tymi, które wzbudziły największą wściekłość publicystów Michnika, materiały ubeckie nie zostały potraktowane bezkrytycznie. Są one konfrontowane z faktami, z zawartością innych archiwów, słowem poddane normalnej krytyce źródeł, jak to jest zwyczajem historyków. Rozmawiałem z wieloma z nich. Także z tymi, których Michnikowszczyzna obdarzała mianem pentaków, małych gnojków z IPN, w najłagodniejszej wersji 30-letnich inkwizytorów z IPN. Żaden z nich nie uważał badanych archiwów MSW za bardziej wiarygodne niż archiwa, dajmy na to, PZPR czy rządu. Ale też, i to chyba wystarczy, żeby być gnojkiem, nie uważali ich za mniej wiarygodne i mniej przydatne w pracy historyka. W pracy, z której przecież rozliczają ich nie czytelnicy gazet, ale wedle ustalonych dla tego zawodu zasad inni historycy.